Chwila dla reportera.
Cześć, tu Weronika Drost, a to Chwila dla reportera. Czy czekając na pociągi, zastanawialiście się kiedyś, do kogo należy głos zapowiadający nadjeżdżające pociągi? To jeden z nich, Dorota Wieler, która przez 30 lat czuwała nad tym, aby nikt z podróżnych nie pomylił peronu, toru czy godziny odjazdu. Kilka lat temu straciła pracę, co jak możecie sobie wyobrazić, wywróciło jej życie do góry nogami. Nadmiar wolnego czasu zamieniła na proces twórczy. W ten sposób tworzy prace plastyczne, o których zawsze marzyła. Szczery, intymny, bliski. Bo taki właśnie jest reportaż autorstwa Magdaleny Makowskiej. Opowie Wam całą tę historię po kolei. Materiał został stworzony w ramach licencjatu projektowego na Uniwersytecie Gdańskim na kierunku dziennikarstwo i komunikacja społeczna.
Nie pracuję już, to będzie chyba 8 albo 9 lat, dokładnie nie pamiętam. Kolej mnie zwolniła po 30 latach pracy i na drugi dzień zachorowałam ciężko. Potem znowu mnie przyjęli na 2 lata i znowu mnie zwolnili i tak się to skończyło, nie? No i potem jeszcze się okazało, że w Sypkowach miała stanąć największa elektrownia węglowa, akurat nie 800 metrów od moich okien i byłam załamana i tylko siedziałam i płakałam, a moja siostra mówi, przestań ryczeć w końcu, zawsze chciałaś malować, ja ci przyślę farbki.
Człowieczy los nie jest bajką ani snem. Człowieczy jest zwyczajnym szarym dniem. Człowieczy los niesie z sobą trudy, żal i łzy. Pomimo to można los zmienić w dobry lub zły.
Każdy ma marzenie. Przede wszystkim chciała, żeby mój mąż był zdrowy i żeby poszedł do pracy i żeby było mnie stać na rysowanie. Bo to coś dziwne, że największą przyjemnością dla mnie to jest iść do sklepu plastycznego i kupić sobie ołówek, nawet gumkę, albo blok, albo kredkę, albo farbki. To jest moje... Ja to uwielbiam. Jak ktoś przyszedł na urodziny, a przyniósł mi jakieś garnki albo coś takiego, to mi normalnie aż tu ból tak skakał ze złości, że ja takiego czegoś nie lubię. Nie? To mogę sobie na to sama pozwolić. Bo to jest hobby bardzo drogie. To sponsor dnia to jest mój małżonek, który no, pracował, mi pozwalał. Bo ja w sumie przy moim mężu mogę sobie na dużo rzeczy pozwolić, niż przy moich rodzicach, bo oni byli przeciwni rysowaniu i rysunek dla nich to było coś strasznego, dostawałam lanie, bo w zeszycie, jak było nam pół zeszytu namalowanymi rysunkami, a drugie pół, to potem tata doszedł do wniosku, że będzie mi dawać zeszyty, liczyć kartki i sprawdzać, co pisze, nie? I to był dla mnie horror, bo nikt nie mógł tego zrozumieć, że jak ja malowałam, rysowałam w tym, zeszycie i to był omawiany temat i ja wiedziałam, o co się rozchodzi i szybko pamiętałam po rysunkach i to mi lepiej ułatwiało pamięć, nie? Dopiero teraz mama mówi, że moje rysunki są bardzo ładne. Mój tata do końca twierdził, że mam się zająć czymś innym, że szkoda na to pieniędzy. Ja zawdzięczam dużo. Jak ja byłam dzieckiem, tata pracował w stoczni, miał nas czwórkę, to było wtedy kolonie za darmo. To wtedy rodzice chcieli się nas pozbyć i wysyłali nas na pierwszy, drugi, trzeci, czwarty turnus. Byliśmy tak zadowoleni, uwielbialiśmy te kolonie, bo mieliśmy tam po prostu, mogliśmy robić co chcieliśmy. No i babcia dała jakieś pieniądze, że pojechaliśmy. No i tam zwiedzaliśmy, właśnie poznałam muzea, poznałam malowanie i różne sztuki, i rzeźbę, i budynki. No, no, piękne rzeczy i to mnie zawsze fascynowało i zawsze jak stanęłam przed jakąś piękną rzeźbą albo przy pięknym rysunku, wtedy nie było komórek, to zawsze chciałam, żeby chociaż zrobić, żeby zdjęcie było albo żeby odrysować, nie? Żeby się uczyć. Nie? Pierwszy rysunek, który dostałam pierwsze miejsce, to była największa moja emocja, to było w pierwszej klasie szkoły podstawowej. Pojechaliśmy dziś na wycieczkę i byliśmy w Łańcucie, akurat nie w zamku. I starsze osoby, znaczy starsze, siedmioklasiści ze szkoły rysowali akurat ten budynek, a ja podeszłam i wzięłam kredki i narysowałam. Tylko sobie siedziałam i rysowałam, bo odłączyłam się od grupy, bo byłam brój i zawsze chciałam robić to, co mi się podoba w danym momencie. No i narysowałam ten rysunek i dostałam pierwsze miejsce, nie? I byłam taka dumna z siebie i powiedziałam, że będę rysować, nie? Największym moim marzeniem było zostać pielęgniarką, potem płetwonurkiem, a potem malarzem. Ja kończyłam szkołę podstawową, potem kończyłam szkołę zawodową, operator ruchowo-przewozowy kolei i potem technik transportu w kolejową szkołę. Pobrałam egzaminy do szkoły medycznej, a to było moje marzenie i po prostu tam było wolne miejsce i mama powiedziała, że darmo zajęto, nie będzie trzymać w domu i musiałam iść tam, chociaż potem się zdziwiłam, że bardzo mi się to podobało. Podobał mi się mundur, podobała mi się dyscyplina taka wojskowa. No i przede wszystkim moim marzeniem było zostać dyżurną ruchu peronową, chodzić z czapką i z lizakiem, no i trochę rozkazywać, nie? Chociaż dominująca była zawsze moja siostra bliźniaczka. My razem chodziliśmy do kolejówki, równo braliśmy egzaminy, równo skończyliśmy szkołę kolejową. Wszystko razem, tylko mamy innych mężów, nie?
Uśmiechaj się, uśmiechaj się, uśmiechaj się, uśmiechaj się, uśmiechaj się do każdej chwili.
Ja całe życie pracowałam i te 30 lat ja była praca, dziecko, dom i obowiązki, to ja nie miałam czasu na koleżanki, na takie coś. Ja koleżanki miałam w pracy, ja dużo z ludźmi pracowałam i dosyć dużo ludzi się przewijało i ja po prostu miałam przyjaciół tam, gdzie pracowałam. Dworzec Gdański w ogóle, ja zawsze go oglądałam z okien, jak zapowiadałam pociągi. Byłam zafascynowana tym budynkiem. Ten dworzec jest dla mnie bardzo, bardzo piękny i powiedziałam sobie kiedyś, że go kiedyś namaluję. I jak mnie kolej zwolniła w tym czasie, to byłam załamana, a powtórnie mnie przyjęła, to byłam tak zafascynowana już podwójnie tą koleją, że tak tęskniłam za tym dworcem, że go wzięłam i namalowałam. Nie? Zawsze miałam na służbie blok, lubiłam to i w międzyczasie, jak była nocka, to rysowałam, ćwiczyłam. Bardzo dużo ćwiczyłam, bo rysowałam palce w różnych pozycjach, to mnie fascynowało, żeby po prostu się tego nauczyć. Rysowanie to był taki mój bardziej odpoczynek. Zawsze miałam trudności, ale po prostu chciałam udowodnić. Zresztą moi rodzice mnie traktowali pod tym względem, że no, mi nie wychodziła ortografia za bardzo i się wyśmiewali z tego i zawsze mówili, że ja tego nie dokonam, tego nie zrobię i ja zawsze mówiłam, że ja właśnie to zrobię, jeśli się jeszcze zdziwią. I to robiłam tak specjalnie, żeby udowodnić, że jestem osobą, która to akurat nie zrobi i to dokona.
Do każdej chwili uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj.
Mam rękę. rękę niesprawną i mniejsze prace mi sprawiają większy ból pod tym względem, że muszę dokładniej to robić, a jak są większe prace, to mi to tak bardziej przyjemniej jest. To jak byłam dzieckiem, złamałam sobie tą rękę i miałam tyle powikłań. No nawet chcieli mi w Tczewie tutaj amputować tą rękę i w Gdańsku mi ją uratowali. Nie? No, 7 operacji miałam w sumie na tą prawą rękę. Pan profesor, który zawsze mnie nakłaniał, żebym rysowała, malowała, bo jak mi uratował tą rękę prawą, to powiedział, że na pewno będę malować i że on mi to zrobi, że będę malować, no i maluję, nie? Zresztą ręka się nadaje tylko prawa do rysunków, nie? Mało tego, podpowiada mi nieraz, co mam malować i on daje mi do zrozumienia, że mam się tym zająć, nie? Mnie bardzo szokuje, że ktoś mówi, że akty to jest coś strasznego, że kobieta je maluje. Skóra i ciało człowieka, zwłaszcza kobiety, jest bardzo trudne do narysowania, a zwłaszcza jak kobieta jest bardzo ładna. Właśnie chcę pokazać wszystkim, że ja to też potrafię malować i te barwy, te cienie, ponieważ wszystkich to bulwersuje. Chociaż miałam nawet wystawę kiedyś koło katedry w Pelplinie, powiedziałam, że ja akurat nie mam tylko akty, to przyszedł jeden ksiądz i powiedział, jakiś tam wyższy nawet od księży, i powiedział: oj, pani Doroto, sztuka jest sztuką, niech pani to wystawi, nie? No jak msza święta się skończyła, to myślałam, że będzie po moich obrazach. I dlatego podchodzę do tego, że osoby, które broiły, to teraz ich to bulwersuje i po prostu chcą pokazać, że oni nie są tacy, nie? Jak jacy byli, nie? W rysunkach pierwszy jest mi mąż, który mi mówi, że to jest do A, to mu się nie podoba, bo on też zawsze rysował, dlatego został moim mężem. Męża mam go słabszym charakterem i po prostu specjalnie go sobie wzięłam, żebym wiedziałam o tym, że chyba nikt by ze mną długo nie wytrzymał, nie? Bo rozkazuje za mocno. Znaczy, już ten mój charakter się zmienił pod tym względem. Już teraz mówię, taki tryb olewający mam do wszystkiego, ale dawniej to musiało być na czas wszystko zrobione u mnie, w moim przypadku. Nigdy się nie spóźniałam do pracy. Zawsze byłam prędzej i to było takie obowiązkowe wszystko. To było nie do pomyślenia, żeby ktoś się spóźnił, a jak ja się spóźnię gdzieś, to już muszę być naprawdę chora, bo coś się stało. A ja to w sumie tak nie sprzedaję moich obrazów. Nie lubię tego robić, bo mój małżonek, jakbym go zostawiła, to by mi wszystkie obrazy sprzedał od razu, nie? Jak ktoś ciężko w domu zachoruje, to wtedy bym musiała się ratować, ale nie. To jest moje marzenie. Moim marzeniem w sumie zawsze było, jak ja zachorowałam, chodziłam na Uniwersytet UCK Medyczny w Gdańsku i patrzyłam, jak ci ludzie chodzą, czekają na te wizyty lekarskie i tam jest taki duży hol, to pomyślałam sobie, że tu by było dobre miejsce na moje rysunki.
Uśmiech odsłoni przed tobą 7 codziennych cudów świata. Tęczowym mostem zapłonie nad dniem, co ulata. Marzeniom skrzydeł doda, wspomnieniom urody pomoże strudzonemu pokonać przeszkody. Do każdej chwili uśmiechaj, na dzień szczęśliwy nie czekaj, bo kresów nadejdzie czas, nim uśmiechniesz się chociaż raz, uśmiechaj.
Chwila dla reportera.
Biegać każdy może. 1,5 kilometra kobiety, a na 3 mężczyźni. Na takich dystansach wystartowali licealiści, studenci, a także pracownicy Uniwersytetu Gdańskiego w corocznym biegu o puchar jego magnificencji rektora. Wydarzenie zostało zorganizowane przez Centrum Wychowania Fizycznego i Sportu, klub AZS UG, przy pomocy działu promocji Uniwersytetu Gdańskiego na bałtyckim kampusie. Na starcie stanęło blisko 200 uczestników. Była to doskonała okazja do spędzenia czasu w miłej atmosferze i sprawdzenia swoich umiejętności. Kto przegapił, może spróbować już za rok. Na miejscu była Karolina Gleinert.
Ideą biegu jest zaznajomienie naszych studentów, pracowników z wysiłkiem fizycznym, przekonanie ich do tego, że aktywne spędzanie czasu jest przyjemne. Organizujemy to na tyle atrakcyjnie. Chcemy zachęcać jak najwięcej naszej społeczności akademickiej do udziału w tym biegu. Chcemy, by studenci, pracownicy, licealiści, których zapraszamy, brali udział po to, żeby było jak najwięcej nas, żeby ci, którzy biegają, nieśli dalej informacje na temat tego, że aktywne spędzanie czasu jest przyjemne, fajne, no i pożyteczne przy okazji. Każdy może wystartować w tym biegu. Zwykle jak namawiamy studentów, to asekuracyjnie mówimy, że zawsze można przejść do marszu. Niekoniecznie musisz cały czas biec. Ważne, żeby być, uczestniczyć i razem z innymi koleżankami wspólnie miło tutaj spędzić czas. Tak samo jak z kolegami czy pozostałymi osobami, uczestnikami biegu. Są też zawodnicy, którzy należą do sekcji lekkoatletycznej AZS-UG i to są zawodnicy regularnie trenujący, ale to jest grupa, która na pewno tu przychodzi walczyć, zdobywać pierwsze miejsca, ale jak to Pierre de Coubertin powiedział, uczestnictwo jest najważniejsze i tego się trzymamy. Trasa dzisiejszego biegu przebiega po naszych uliczkach, ścieżkach, chodnikach kampusu bałtyckiego i jest niezbyt mocno skomplikowana. Jedno okrążenie, które ma odległość 1,5 kilometra, biegną dziewczyny, a panowie pokonują ten dystans dwukrotnie. Nagrodami w dzisiejszym biegu są gadżety uniwersyteckie, jak bluzy, bidony. Za pierwsze 3 miejsca dekorowani są licealiści, licealistki. Za pierwsze 3 miejsca dekorowani są pracownicy, pracownice Uniwersytetu, studenci i studentki.
Gratuluję, Rogalia. Powoli dobiega również Julika. Dawaj, dawaj do końca.
Dajesz, Julita!
A bardzo przyjemnie, fajna atmosfera. I tylko biegać. Studenci na trasie się porozstawiali, kibicowali nam. Właściwie widziałam też wielu pracowników naszego uniwersytetu. I to było jeszcze milsze. Tak patrzeć na nich trochę z innej perspektywy niż jako profesor czy pani bibliotekarka. To było bardzo miłe.
Ja już biegam 6. rok teraz. Trenuję na co dzień i tak bawię się tym. Na UG jestem 1. rok, ale należę do sekcji.
Ja trenowałam przez 12 lat, ale od 5 roku już jestem tylko na rekreacyjnej zabawie takiej. Także no ja też się bardzo cieszę, że mogłam tu wystartować.
Pierwsze 2 dziewczyny to uczestniczki ubiegłotygodniowych mistrzostw akademickich Polski w Poznaniu. Głośno dopingujemy kolejne zawodniczki.
Było dobrze. Myślałam, że będzie trochę łatwiej, ale niestety jest tak gorąco i słonecznie, że już w pewnym momencie trochę przez ten upał brakuje tchu. Ale byłam 10. Do tego biegu się w ogóle nie przygotowywałam. Tak konkretnie do tego biegu, ale na co dzień ćwiczę sobie na siłowni. Także jestem w jakiejś tam formie.
Daniel, faworyt biegu, w tym roku nie zawiódł. Zbiła się pewnym uświetniętym krokiem do mety. Wielkie brawa.
Super pogoda, także bieg też super. Fajna, bardzo fajna trasa. Fajnie, że tyle osób wystartowało i mega fajna atmosfera. Super.
Najszybsi chłopacy już dobiegli, czekamy na resztę.
Przyszedłem z nastawieniem takim, że chcę być wyżej niż rok temu. To się udało, więc najważniejsze założenie spełnione. No nie ukrywam, było ciężko, bo ja akurat wolę krótkie dystanse, więc 3 km to jakkolwiek to nie brzmi, ale to się dla mnie dużo. Więc trochę inne przygotowania, trochę więcej treningu do tego biegu, ale ja ogólnie jestem bardzo zadowolony. Bardzo ciężka końcówka, ale znalazłem jakiegoś kompana, z którym biegłem cały bieg, więc potem bardzo fajny finish. 5 sobie na koniec zbiliśmy, także bardzo pozytywnie dzisiaj. Staram się tak raz w tygodniu biegać i jeździć na rowerze, jedno i drugie. No ale teraz do biegu to jednak tych jednostek treningowych, samych biegowych było troszkę więcej. Tak gdzieś z 2 tygodnie przed biegiem zacząłem. Specjalnie rok temu też były przygotowania. Nie wyszło tak jak chciałem, w tym roku już było lepsze przygotowanie, wyszło lepiej, także jak widać, trening opłaca.
Fiu, fiu, na całej trasie ani trochę cienia,
generalnie utrzymywać trzeba było tempo, bo ludzie z AZS-u, które podwyższali tempo. Tak to generalnie, no jak będzie następnym razem, to pewnie też pójdę.
Ciężko, trochę ciepło. Coś za bardzo się tutaj starało pogody, jest w pewnym momencie bardzo gorąco. Wręcz upalnie. Ideą jest to, żeby wszyscy na Uniwersytecie Gdańskim, pracownicy, doktoranci i przede wszystkim studenci tego dnia po prostu biegali. Nie jest to jakiś morderczy dystans, chociaż można się zmęczyć. Także frekwencja w tym roku całkiem spora.
Chwila dla reportera.
W tym roku 20-lecie swojej działalności obchodzi Rebel, firma zajmująca się tworzeniem oraz wydawaniem gier planszowych. Z tej okazji odbył się festiwal gier planszowych Rebelcon. W materiale Mateusza Śródki rozmowa z organizatorami wydarzenia oraz projektantami gier planszowych, Adamem Kwapińskim oraz Przemkiem Wojtkowiakiem.
O krótką rozmowę poprosiliśmy organizatora imprezy, Andrzeja Awtarczuka.
Rebelcon to jest impreza poświęcona konkretnie grom planszowym. Nie jest to impreza właśnie jak Pyrkon, która jest ogólnie o fantastyce. Czy jest pan zadowolony z tego, ilu ludzi przyszło?
No, Rebelcon to jest tak, to jest 20-lecie Rebela. Konkretnie Rebela. To nawet w ogóle wycinamy z wszystkich nazwisk, po prostu jesteśmy tu same nasze gry, których, okej, są setki, ale to wiecie, no nie znajdziemy jakichś innych tytułów. No jesteśmy zadowoleni. Mieliśmy swoje jakieś tam plany, ile osób się pojawi. Te plany zostały przebite. Szczególnie wczoraj bardzo dużo osób jeszcze dzień przed imprezą kupiło te bilety, więc tutaj nawet na szybko dociągaliśmy stoły, rozsieliliśmy jakieś dywany, na których można sobie w szybkie gry grać. Tam na strefach turniejowych jest pełne obłożenie zazwyczaj na każdym turnieju, więc tak, jestem zadowolony, że frekwencja dopisała. Fajnie było się tutaj w pełnej czasami panice przez pierwsze 2 godziny biegać między strefami i gasić pożary, które się pojawiły. No bo teraz po całym dniu widać tą satysfakcję. Jak już teraz trochę stonowaliśmy, jest po południu, już wszyscy siedzą, grają, bawią się. Większość z nas dorwała jakieś fajne tytuły, żeby sobie popróbować. Każdy znalazł tu coś dla siebie i ludzie się bawią.
Kiedyś planszówki w Polsce kojarzono głównie z Warcabami czy Chińczykiem. Czy uważa pan, że to się bardzo mocno zmieniło? Czy był jakiś taki punkt przełomowy, kiedy to się stało?
No ja w planszówkach siedzę już od najmłodszych lat, od 4-5 roku życia i faktycznie to były jakieś książki logiczne, szachy, Warcaby, trochę kart i tak dalej. Później mieliśmy taki etap dla, dajmy na to, zamkniętej grupy, gdzie w takim Poznaniu grywało 100, 200, 300 osób. To były tytuły typu Carcassonne, gdzieś tam Catan się przewijał, gdzieś to ewoluowało, wysokie napięcie, takie gry były. I później wleźliśmy w etap takiego gry typu wsiąść do pociągu, Splendor. To w okolicach 2010 roku zaczęło się dziać, gdy na polski rynek zaczęło trafiać coraz więcej tłumaczeń, ale też na zachodnim rynku to się zmieniło. Kiedyś, ja pamiętam 2008 rok, ja sprawdzałem wszystkie gry, bo ich tam wychodziło 120 przez rok. Teraz no Rebel sam wydaje 350 tytułów rocznie. Więc ten 2010 plus to był ten taki moment zwrotny. Planszówki trafiły do seriali, do komedii, do South Parku między innymi, do Big Bang Theory, gdzie tam gdzieś na półce w tle i już pamiętam, wtedy były posty na forach, o patrzcie, oni w tle tam na półce mieli jakąś tam planszówkę. To był ten moment zwrotny na początku dekady zeszłej.
Wracając do tego tematu popularności planszówek, czy ma pan może jakieś rady dla ludzi, którzy no właśnie planszówki kojarzą sobie z Warcabami i dowiedzieli się, że jest jakby cała nowa fala planszówek, chcieliby spróbować, ale nie wiedzą od czego, czy nie wiedzą, nie mają z kim zagrać. Od czego w sumie zacząć w takim wypadku?
Bardziej niż pytać ludzi w internecie, polecam pójść do lokalnego sklepu. Opowiedzieć, co się próbowało, co się grało, albo czego się nie grało. Gry nie są ciężkie do zrozumienia, ale nie można sobie coś za ciężkiego wziąć na start. I właśnie w takim lokalnym sklepie doradzą wam, że na start mamy te 3, 4, 5 tytułów i to będą tytuły, które gdzieś tam słyszeliście. Jakieś Wsiąść do pociągu, Splendor, Carcassonne, dajmy na to. To będą tego typu tytuły. I tak, zagrać. I to nawet może wam się na przykład nie spodobać jakiś tytuł. Ale będziecie wiedzieli już, jak o tym operować i w kolejne tytuły będzie wam łatwiej wejść. I to jest moja rada. Nie pytajcie ludzi w internecie, nie pytajcie ludzi na grupach, które zrzeszają kilkadziesiąt tysięcy ludzi, bo jak powiecie, że szukacie gry dla 3 osób na, nie wiem, na wspólne wieczory, to oni wam dowalą grę o Tron na przykład, nie? Albo Rebeliona, że sobie 4 znajdziecie. To są świetne tytuły, ale to są tytuły, jako gracie, jak spędzicie w grach planszowych 80-100 godzin. Pójdźcie do lokalnego sklepu, znajdźcie go w swojej okolicy, okolicy. Jak nie macie, to może faktycznie poszukajcie grup, które grają, bo zazwyczaj jak nie ma sklepu, który ma gralnię, to są jakieś grupki lokalne, które się tworzą. Wpiszcie gry planszowe i swoją miejscowość i tam może znajdziecie tych ludzi, którzy wam to doradzą.
Ostatnio wyszedł Frostpunk, gra oparta na grze komputerowej. Jakiś czas temu wyszło This War of Mine. Czy ma pan może jakiś pogląd na to, ilu ludzi, którzy na przykład nie grają w gry planszowe, ale grają w gry komputerowe właśnie z tego powodu, że kojarzą markę, w to zagrali? Czy raczej to są takie grupy graczy, które się dość mocno zazębiają jednak?
No ja sam jestem graczem, który może ciężko nadpatrzeć, bo gram na komputerze, gram sporo też, gram w planszówki, gram w bitewniaki, gram generalnie gram, więc ciężej spojrzeć. Natomiast tak, częściowo się zazębiają, ale ta część, jak sobie badaliśmy rynki przez lata, okazała się dużo mniejsza niż my się spodziewaliśmy. Tych graczy komputerowych, konsolowych, nazwijmy ich wideograczy versus tych manualnych przy stole. Myśleliśmy, że to przesunięcie granicy jest dużo większe, a ten odsetek graczy komputerowych jest mniejszy. I teraz właśnie tymi tytułami, jak This War of Mine, jak Frostpunk, jak Apex, który pierwszy raz jest tutaj pokazywany, możecie go sobie zobaczyć, sięgamy po te gracze. Chociażby spójrzmy na Heroes of Might and Magic, które zostało na Kickstarterze wydane. Grube miliony zebrało. To są gracze, którzy po raz pierwszy mają do czynienia z grami planszowymi, co swoją drogą może spowodować, że jak tam będzie zła instrukcja z tutorialem, oni mogą się odbić. Natomiast to nie są jednolite grupy. To są ludzie, którzy innych wrażeń szukają. Często jest tak, że planszówkowicze gdzieś tam szukają bezpośredniej konkurencji, ale przy stole, gdzie komputerowi, to mogą być gracze single, którzy w ogóle nie szukają żadnego towarzystwa, ale mogą być gracze multi, czy tam w ogóle MMORPG-ów, co też jest zupełnie inne doświadczenie niż gracza w shooterze, jak Call of Duty. Tak, łączmy te grupy, sięgamy po te grupy. Każda firma, jak widać po tych tytułach licencjonowanych w Kickstarterach, próbuje znaleźć gdzieś sobie ten torcik, sobie trochę uciąć, bo wszyscy zauważyli, że to nie były jednolite grupy, że to nasze założenie z lat 2000-2015 było błędne i to są dalej gracze, których możemy ściągnąć do planszówek.
Pytanie o podział na graczy gier planszowych oraz gier komputerowych zadaliśmy również Adamowi Kwapińskiemu, twórcy takich gier jak Nemesis czy planszowy Frostpunk.
Ja uważam, że podział na graczy gier komputerowych i gier planszowych, w ogóle podziały tego typu, nie mają trochę sensu. Bo jak ktoś jest graczem zaangażowanym, to nie ma tak, że on się odbije od instrukcji. Nie wiem, że ktoś gra w gry planszowe, to gry komputerowe nagle są absolutnie B i się nie da. Albo nie wiem, nie pójdzie i nie zagra w bilans. W sensie, serio, to wszystko są gry, wszystkie mają jakiś charakter interakcji i wydaje mi się, że tu jest różnica, w sensie jakim typem gracza jesteśmy.
Zapytaliśmy również o proces tworzenia i tłumaczenia instrukcji z perspektywy wydawcy i projektanta.
Widzi pan często taką sytuację, kiedy instrukcja mówi coś w sposób niepełny, niedokładny, co się nie pasuje językowo i przez to gracze przy stole się kłócą o jakąś zasadę, czy na przykład przerywają grę, czy się denerwują przez to, czy to kiedyś było na przykład z powodu mniejszych zasobów wydawniczych częstsze, czy to nie ma, że tak powiem, różnicy?
Kiedyś było tak, że byli specjaliści językowi, a nie było specjalistów branżowych, bo branża dopiero rosła. Teraz jesteśmy już po dekadzie, oni się wyrobili, oni już nawet ci specjaliści od tłumaczeń chodzą pomiędzy wydawnictwami, czy od nas do innego, czy do nas tam sobie ktoś przychodzi, więc to się zmieniło. Po pierwsze, oni rozumieją, nad czym oni pracują. Kiedyś wyglądało tak, że tłumacz sobie tłumaczył i trzeba było mu dać ludzi z firmy, którzy mu powiedzą, o co w tej grze chodzi i jak to zrozumieć. Teraz już ci tłumacze po tylu latach też rozumieją gry, też sami grają, też często sami są graczami. Natomiast instrukcje są przekładane z angielskiego, mogą się pojawić błędy. Ja sam przy Keyforge'u na przykład mieliśmy cały wachlarz sytuacji. Mieliśmy sytuację, w której byliśmy pewni pojęcia i ono zadziałało. Byliśmy w sytuacji, że jesteśmy pewni pojęcia, pewni tego, jak to pojęcie brzmi i wrzucamy je w instrukcję i nie mamy zupełnie zrozumienia graczy. Nie rozumieją, dlaczego tak to nazwaliśmy i dają nam inną propozycję. I czasami ta propozycja wydaje się dziwna, a czasami mówimy, ej, a czemu my tego nie użyliśmy? 10 osób na to patrzyło, czemu na przykład tego słowa nie użyliśmy? Więc tak, my się wyrabiamy, z każdym kolejnym rokiem jest coraz więcej specjalistów, którzy się nawet już specjalnie kształcą pod tłumaczenie gier i ich przygotowywanie.
Bardzo trudne jest zapisywanie precyzyjnych zasad w niektórych kwestiach, jeśli chodzi o komponenty, głównie o karty. Umiejętne łączenie języka składającego się z symboli z tekstem, bo tam niestety są w człowieku dwa wilki. Jeden mówi, że jak napisze lub, to wszyscy wiedzą, co znaczy lub, bo lub ma jedno znaczenie matematyczne i logiczne i jakby nie ma innego, ale z drugiej strony wiem, że natychmiast pojawi się wątek, co to dokładnie znaczy i czy chodziło o albo, o ilu.
Swoim doświadczeniem podzielił się również Przemek Wojtkowiak, twórca m.in. Kronik Zamku Awel czy Azyl Zagrożone Gatunki.
Przy pisaniu instrukcji masz bardzo dużo takich myków, których się złapiesz sam, albo złapią ciebie, że to jest niejasne. Gra, którą wydam teraz w Gramie w tym roku, ma taki element, który jest ramką. To jakby miał tu wycięte coś w środku, to jest ramka. I tam układamy sobie pewne elementy, a na końcu tą ramką przykrywam te elementy, tworząc taki obrazek 3x3. I część elementów wystaje mi poza ramką, ale część elementów jest jeszcze pod ramką, a część już poza ramką. Zasada mówi, że elementy poza ramką nie grają już w twojej grze. Nie bierzesz ich pod uwagę. Ale co to jest poza ramką? Ten, który jest cały poza ramką, czy ten, który jest częściowo pod ramką, jest już poza ramką?
Czyli w zasadzie zostaje nam cieszyć się z tego, jak rozwija się rynek gier planszowych, jak ta świadomość rośnie wśród ludzi, wśród graczy. Ja panu wtedy bardzo dziękuję za rozmowę.
A dziękuję, że wpadliście i tutaj jesteście z nami.
Chwila dla reportera.
28 maja w Gdańsku odbyła się kolejna edycja pikniku nauki Fahrenheita. Przy Górze Gradowej i Hevelianum powstało miasteczko naukowe z wieloma atrakcjami przygotowanymi przez studentów. Odwiedzający mieli okazję posłuchać ciekawych wykładów i muzyki na żywo, a także zdobyć nowe umiejętności. Studenckie stoiska przepełnione były łamigłówkami, eksperymentami i niecodziennymi pokazami. Uczestnicy mogli również spróbować grillowanych przekąsek i spędzić dzień na świeżym powietrzu. Materiał Ani Klonowskiej.
Jesteśmy przy gdańskim Hevelianum, gdzie właśnie rozpoczyna się tegoroczny piknik nauki Fahrenheita. Na miejscu znajduje się miasteczko naukowe i 45 namiotów, w których odbędą się warsztaty i zabawy edukacyjne. W planie są również mini wykłady z pokazami. Posłuchamy m.in. o mikroplastiku w naszym życiu, zróżnicowanej diecie czy fizyce w koszykówce. Wydarzenie działa pod hasłem Nauka z klimatem.
Jak to się stało, że tak duże wydarzenie powstało tak naprawdę tak szybko? Bez tej bardzo dużo stanowisk.
Tak, jest bardzo dużo stanowisk. Przede wszystkim świetna organizacja ze strony wydziałów. Rewelacyjna współpraca, chęć do współpracy, bardzo duża kreatywność. Także no, bez wydziału by się to nie udało. Także naprawdę to mu zawdzięczamy tylko wydziałom.
A skąd jest pomysł na takie wydarzenie?
Pomysł na wydarzenie zrodził się już rok temu ze Związku Uczelni Fahrenheita, czyli Politechniki Gdańskiej, Gdańskiego Uniwersytetu Medycznego i oczywiście naszej uczelni Uniwersytetu Gdańskiego. Jest to w tym roku już druga edycja. Pogoda nam dopisuje. Liczymy na to, że będzie bardzo duża frekwencja. Jesteśmy doskonale przygotowani. Będzie bardzo dużo atrakcji. No i mam nadzieję, że wszystkim będzie się podobało.
Chciałabym zapytać o plan całego wydarzenia, co się będzie dzisiaj działo.
A dzisiaj są przewidziane naprawdę niesamowite atrakcje. Ja może tutaj spojrzę do programu, tak do ściągawki. Teraz trwa pokaz mody Zero Waste, która jest prezentowana przez pracowniczki i pracowników i uczelni Fahrenheita i Hevelianum. Potem będzie można posłuchać o mikroplastiku, o tym, jaka jest rola mikroplastiku w naszym życiu i jak nie dopuszczać do tego, żeby ten mikroplastik się szerzył. Zrównoważona kuchnia, będzie rozmowa z kucharzem, który opowie o tym, jak nie marnować jedzenia i jak je wykorzystywać, konserwować w sposób należyty. O hałasie będziemy mówili. Właśnie my się staramy wbrew pozorom tutaj za bardzo nie hałasować. Będziemy mówili o fizyce koszykówki, to znaczy nie my, tylko naukowcy, którzy się tym zajmują. Będzie fascynujący wykład na ten temat.
Skąd jesteście? Czym się zajmujecie? Jak powstało wasze stoisko?
Jesteśmy z Politechniki Gdańskiej, koło naukowe Simle. Przyjechaliśmy tutaj z naszym autonomicznym pojazdem nawodnym ASV Percos, który wrócił 2 miesiące temu z USA z konkursu RoboBoat 2023, gdzie zajął 9. miejsce, rywalizując z zespołami z całego świata.
Podoba mi się stanowisko mikrobiologia w inżynierii środowiska. Mamy tutaj zróżnicowany, słuchaj, arsenał. Można zarówno pooglądać preparaty pod mikroskopem, jak i wykonać własny posiew z osadu czynnego. Myślę, że każdy tutaj znajdzie coś dla siebie.
Jesteśmy tutaj na stanowisku polskich elektrowni jądrowych. U nas można sobie pojeździć na rowerze i zapalić dzięki temu żarówkę. Można jeszcze sobie złożyć swój własny zestaw, dzięki któremu też właśnie zrobimy sobie wiatraczek. No i na koniec będziemy mieć super pokazy mrożące, więc zapraszamy.
A więc dzisiaj postanowiliśmy przygotować labirynty z mózgiem, a także kolorowanki.
Przy okazji opowiadamy najmłodszym, jak wygląda budowa naszego mózgu, tłumaczymy na podstawie właśnie rysunków, jakie sami tworzą, żeby troszeczkę więcej zaczerpnęli wiedzy o tym, jak jesteśmy zbudowani, jak funkcjonujemy.
Jak się dzisiaj bawicie? Jaka atrakcja najbardziej Wam się podoba?
Na razie bawię się świetnie. Jest mnóstwo ludzi, co też trochę mnie zaskoczyło. Na razie jeszcze wiele stoisk nie przejrzałem, ale pierwsze, co mi się rzuciło w oczy, to bardzo ciekawy pokaz mody.
Budujące, że młodzież właśnie chce brać udział w takich rzeczach. I tak dużo ciekawych rzeczy, że ciężko się skoncentrować. Wszystko jest szalenie interesujące. Plus jeszcze piękna pogoda, piękna sceneria. Doskonale.
Wszystko gra. Super.
Chwila dla reportera.